Wywiady i recenzje, relacje z wydarzeń. Czyli filmowo-literacki przegląd w audycji Dwie strony sztuki. W niedzielę od 15.05 do 17.00. Bogumiła Wresiło, Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Akcja!
Iwona Muszytowska-Rzeszotek, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK. W części filmowej naszego spotkania relacja z przedpremierowego pokazu filmu dokumentalnego Habit i zbroja, który jest opowieścią o krzyżakach. Znaczna część tego obrazu powstała w Toruniu. Miasto zresztą współfinansowało ten projekt, dlatego też pokaz specjalny odbył się w sali na Jordankach w piątek. Dziś o produkcji opowiedzą m.in. reżyser Paweł Peter oraz autor scenariusza Jan Wrubel. Muzycznie do 16.00 towarzyszy nam ścieżka dźwiękowa z filmu Mroczna wieża, którego bohaterem jest także rycerz. Ostatni rycerz Roland, który przemierza powojenny świat pełen demonów i wampirów w poszukiwaniu mrocznej wieży. Autorem muzyki jest Junkie XL.
Zazwyczaj wystarczają nam prasa, telewizja i internet, by wyrażać agresję i wydawać upust ambicji upokorzenia sąsiada. W średniowiecznej Europie w tym samym celu bito się na śmierć. Europa XI wieku była zaprzeczeniem tej, którą współcześnie znamy. Tworzyło ją ponad 100 państw, państewek, miasteczek i wsi zalewanych falami agresji. Ludzi wiele dzieliło, ale jedno łączyło. Przekonanie, że przemoc jest tak naturalna jak pory roku.
Zrobiliśmy film ważny dla naszej polskiej historii, mówił podczas przedpremierowego pokazu filmu Habit i zbroja w Toruniu reżyser Paweł Pitera. Dokumentalny obraz o krzyżakach powstał w polsko-niemiecko-litewskiej koprodukcji. Film przedstawia dzieje państwa zakonnego i Rzeczpospolitej obojga narodów jako gigantyczną grę strategiczną, w której konkurują ze sobą różne wartości cywilizacyjne. Zdjęcia realizowane były na Litwie i w Polsce, tu w Krakowie, Gdańsku i Toruniu. Ważną dla trzech krajów historii historię pokazaliśmy inaczej niż Aleksander Fort czy Henryk Sienkiewicz, mówił podczas naszej rozmowy reżyser filmu Paweł Pitera.
Chodziło o to, żeby zrobić film, który opowiada o tym, jak naprawdę było z tym zakonem krzyżackim. Opowieść Sienkiewicza, jeszcze raz przypominam, jest książką fabularną. To jest fabula, po łacinie znaczy bajka, czyli jest opowieścią wymyśloną. Od początku do końca. Więc pora jakby zrobić coś takiego, co jest próbą powiedzenia, czy postawienia sprawy z głowy na nogi. I wydaje mi się, że mi się to udało. No, opowiadamy w sumie nie o bandzie pradziadków SS, tylko mówimy o organizacji, która była w stanie stworzyć państwo nowoczesne, świetnie zorganizowane, świetnie działające, które poległo na jednej drobnej rzeczy. A takie, że nie dało swoim poddanym, czy jak to woli obywatelom, wolności. I to i wykończyło. Tak jak zawsze brak wolności wykańcza wszystkie dyktatury. No, czego wiemy z historii, prawda, świata aż potąd.
Właśnie wolność stała się takim mottem, które bardzo mocno wybrzmiało na końcu tego filmu.
Tak, bo o wolność poszło. No. Nie poszło o to, że myśmy ich pobili pod Grunwaldem, bo jak wiemy, to nic im nie zaszkodziło. Ta struktura państwa krzyżackiego wytrzymała to. Była za dobra po prostu. Ich wykończył, ich pokonał bunt mieszczan. To, że powiedzieli, no panowie krzyżacy, my tu płacimy podatki, ekstra podatki, super podatki i nie mamy nic do powiedzenia w sprawach działania tego państwa. No więc w związku z tym dziękujemy wam, panowie krzyżacy, wolimy króla polskiego i jego państwo. No i tak się stało. Wolimy państwo, gdzie jest więcej wolności. Ja im się nie dziwię, to samo zrobili 300 lat, czy tam 400 lat później, poddani króla Jerzego i stąd powstało takie państwo, które się nazywa Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
Produkcja bardzo duża, rozmach bardzo duży, bo właściwie plan filmowy rozpisała historia, tak? Toruń, Kraków, Troki.
Tak, tak. To była ta wspaniała trudność, bo to jest dobre określenie, że trzeba było w wielu miejscach zrobić ten film, bo to jest nie film, który nie dzieje się w jednym miejscu, on się dzieje w wielu miejscach, prawda? On by jeszcze się dział w o wiele większej ilości miejsc, gdybyśmy mieli na to środki, gdybyśmy mieli inny format, gdyby te zamki nie zostały w sumie zepsute przez różne takie przebudowy, dobudowy i tak dalej, i tak dalej. Ale to było tą fajną stroną, tym fajnym ciężarem w robieniu tego filmu.
Właściwie zamki ożyły dzięki wam, bo mogliśmy zobaczyć na przykład, jak działa kuchnia w Malborku.
Oczywiście, że tak. Gdybym mógłbym jeszcze wiele innych miejsc ożywiać, ale niestety, no umówmy się, no film jest wypadkową talentu i pieniędzy, bardziej pieniędzy jak talentu.
A pana co w historii krzyżaków być może zaskoczyło, coś pan odkrył na nowo, kiedy się tak już mocno wygryźliście?
Największym zaskoczeniem dla mnie była Bitwa Grunwaldzka i to, że zwycięstwo polsko-alianckich armii było wynikiem mądrego, piekielnie sprytnego manewru, który wykonał Witold.
Volkmar musi mieć odpowiedni ekwipunek. Miecz, tarczę, bojowego konia. Tarczę można było wykonać samemu. Miecz zdobyć, konia ukraść, albo pójść tam, gdzie producenci gwarantowali najwyższą jakość. Do klasztoru.
Dwie strony sztuki.
audycji Dwie Strony Sztuki w Polskim Radiu PIK powracamy do relacji z przedpremierowego pokazu filmu dokumentalnego o krzyżakach Habit i zbroja, który odbył się w piątek w Toruniu w sali na Jordankach. Naszym kolejnym gościem jest autor scenariusza Jan Wróbel.
Jakie było pierwsze zdanie, które napisał pan w scenariuszu?
Chyba napisałem Habit i zbroja Jan Wróbel.
A potem już poszło?
Potem już poszło. Dobrą historię się łatwo opisuje.
Krzyżacką też?
Historia krzyżacka jest łatwą historią, bo dotyczy losów korporacji. Nie ma chyba dzisiaj tak popularnego pojęcia jak korporacja i wszyscy o nim mówią. Większość zresztą mówi ze strachem, z takim poczuciem nieuchronności. No niestety pójdę do korpo, tam mnie zniszczą, albo no nie pójdę do korpo, bo tam mnie zniszczą, albo słyszałem o kimś, kto jest w korporacji i no i to jakaś tam jest na ten temat opowieść. Krzyżacy byli korporacją, no to się przyjemnie pisze.
Dlatego bitwy trochę zeszły na plan dalszy?
Ówczesna korporacja musiała część tego, co wypracowała, zdobyć krwią i żelazem. I to się potrafiło nieźle udawać krzyżakom, ale oczywiście to nie była korporacja militarna, tylko taka w ogóle zdobywcza. I to, co najważniejsze w krzyżakach, to nie jest to, że sobie dobrze radzili na polu bitwy, tylko że potem, jak już wygrali, to radzili sobie znacznie lepiej. 30 lat temu na pytanie, skąd czerpać wiedzę na temat tego, jak coś sprzedawać w pigułce, powiedziałbym, że z młodości i świeżości. Ale dzisiaj mówię, że z doświadczenia. Znaczy po 30 latach uczenia w różnego typu szkołach i z różnymi małymi, dużymi, dorosłymi ludźmi się spotykając, no myślę, że po prostu nabrałem, jak każdy nauczyciel historii, takiej umiejętności opowiadania rzeczy, które się wydają najistotniejsze, a nie opowiadania całej masy innych, które się wydają jeszcze istotniejsze, ale nie tworzące pewnej zwartej, takiej lepiutkiej fabuły.
Właśnie, bardzo ważne były tutaj te dyplomatyczne relacje, polityczne decyzje, relacje między ludźmi, także między krzyżakami a mieszczanami. A właśnie tak jak Magda wspomniała, zabrakło tutaj jakichś takich konkretnych dat, które i tak nam umykają, prawda?
Pierwszy polski historyk, Gal Anonim, no, który siłą rzeczy nie napisał o krzyżakach, bo zmarł zanim komukolwiek się oni śnili, w swojej historii Polski nie użył ani jednej daty, nawet daty chrztu Polski. I myślę, że to może być wzór dla wszystkich tych, którzy traktują historię jako opowiadanie. No historia, jak sama nazwa wskazuje, jest historią. I kiedy opowiadamy komuś historię w rodzaju, co mi się zdarzyło wczoraj i zaczynamy wikłać się w informację, czy zdarzyło mi się to w tramwaju numer 7, czy jednak 17 i czy to była 16. Nie, poczekaj, to musiało być koło 3:30, bo koło 3:30 zawsze kuranty tną jak z nut. No to ta historia już umarła. Nie? Ważne jest to, może coś innego na pewno, niż to jaki to był tramwaj, która godzina. Dlaczego miałoby być inaczej w historii tak historycznej. No, ważna jest opowieść, narracja, czy to jest wciągające. Jak zaczniemy podawać dużo nazw tramwajów i imion, drugich imion wielkich mistrzów i nazw geograficznych i tak dalej, to zabijemy historię.
Tekst napisany bardzo literacko, czasami dowcipnie, czasami złośliwie, pojawiają się liczne komentarze.
Nie, myślę, że każdy opowiadający historię opowiada ją, by tak rzec, trochę po swojemu, ale opowiadają też tak, żeby nie tracić swojej takiej autorskiej narracji, bo przecież chcę opowiedzieć historię. Autor komentarza oczywiście może przybrać różne strategie, ale moim zdaniem tylko jedna jest dobra. No ta, w której komentarz jest opowiadaniem pewnej historii, a nie jest precyzowaniem, dodawaniem informacji, bo są ważne, zastępowanie podręcznika historycznego. No to wszystko nie jest to. W historii oczywiście mogą pojawiać się daty, no z jedna czy dwie, albo jakieś nazwiska. To nie jest tak, że należy fanatycznie unikać jakichkolwiek informacji. Informacje są ważne, ale oddanie pewnego nastroju, czy pewnego napięcia, czy pewnej bezduszności i tak dalej, jest też podaniem informacji. Tylko cokolwiek inne niż to, że w Kętrzynie w 1304 roku spadła komuś sopla lodowa na stopę. Na lewą stopę.
Władca Płocka i Mazowsza Konrad Mazowiecki podczas polskiego rozbicia dzielnicowego sprowadził krzyżaków. W Polsce powiedzieć coś dobrego o Konradzie Mazowieckim to pewna droga, by zrobić z siebie durnia. Tutaj każde dziecko wie, że sprowadził nieszczęście. Jednak na usprawiedliwienie pechowego księcia można powiedzieć tyle. O zakonie krzyżackim wiedział bardzo niewiele, natomiast o bitnym plemieniu Prusów wiedział aż za dużo. Od lat prowadzili oni wyniszczające najazdy, traktując jego Mazowsze niczym słabo pilnowany magazyn dobrego sklepu.
niestety między moimi pragnieniami a tym, co się naprawdę wydarzy z jakimś widzem, nie ma żadnego połączenia, trzeba sobie to realistycznie powiedzieć, ale gdyby istniał świat idealny, to w tym świecie idealnym idealny widz, czyli taki, który by słuchał mnie, a nie siebie, powinien wyciągnąć z tego wniosek, że wolność i skuteczność to są lokomotywy całej naszej europejskiej historii. Tyle, że czasem te lokomotywy jadą po tym samym torze w dwóch kierunkach i się zderzają. Krzyżacy byli przez długi czas bardzo skuteczni i szczerze mówiąc poszerzali obszar wolności, no przez to, że budowali miasta, że budowali cywilizację, dawali ludziom takie szanse, których inni nie dawali. A w pewnym momencie stali się już nie tyle bezduszną, co taką zaskorupiałą korporacją, która bardziej martwi się o siebie niż o wielkie cele, do których spełnienia była powołana. I by użyć tego przykrego słowa, korporacja zdechła, a wolność wygrała. Każdy, kto się historią zakonu choć trochę zajmuje, zawsze przechodzi taką fazę egzaltacji wręcz. To znaczy, jak się pomyśli, że parunastu, a potem paruset ludzi zbudowało państwo wielkości niejednego z państwowych średniowiecznej Italii i że praktycznie budowali z niczego, że jednak to była historia od pucybuta do milionera, to trudno, nawet Polakowi pamiętającego wszystkie możliwe polsko-krzyżackie i polsko-niemieckie sprawy, uniknąć takiego wrażenia, o kurczę, by tak to przetłumaczyć, o kurczę, jakże to było możliwe. Jacy to byli jednak fascynujący ludzie, mimo wszystkich swoich wad. To jest po prostu historia wieloźródłowa i wielonurtowa. I czy nam się tak bardzo podoba, czy umiarkowanie, niemieckiego pochodzenia krzyżacy są częścią historii Polski.
Bracia zakonni dobrze znali się na organizacji pracy i wymuszaniu jej jakości. Chociaż pochód cywilizacji obfitował w akty terroru i niesprawiedliwości, to tempo przemiany świata wolnych mieszkańców puszczy w uporządkowany świat fortów, miast, dróg, zamków i administracji zawstydza późniejszych kolonizatorów Ameryki Południowej czy Afryki. Modlący się zbrojni mnisi wprowadzili na tę ziemię realia gospodarki opartej na pieniądzu, kredytach, miarach, wagach i zaufaniu. I przekonaniu o trwałości narzuconych zasad.
Kolejne spotkania i rozmowy z twórcami filmu Habit i zbroja w audycji Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK po kolejnej kompozycji z filmu Mroczna wieża, który aktualnie prezentowany jest w kinach.
Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK.
Aby ujarzmić Prusów, zakonnicy musieli zbudować strukturę wojskową. Najlepiej sprawdziłyby się obsadzone garnizonami twierdze. Ale w pionierskich latach zakonnego państwa twierdzę trzeba było czymś zastąpić. Czymś łatwym i tanim w budowie. Po raz kolejny przydały się doświadczenia z Palestyny. Rozwiązaniem okazał się fort. W Prusach rosły drzewa, potężne dęby. I to na tych dębach i z ich drewna powstały pierwsze krzyżackie forty. Pierwszy z nich powstał właśnie tu, w Toruniu, dając początek miastu, które widzimy po drugiej stronie rzeki.
Nazywam się Dorota Roszkowska, jestem producentką filmu Habit i zbroja.
Skąd pomysł w ogóle właśnie na taką produkcję? Krzyżacy dosyć długo czekali na film o sobie właśnie taki.
Pomysł zrodził się jakieś 7-8 lat temu. W kręgu producentów i był wśród nich również pan reżyser, który ten temat przyniósł. Ja zostałam zaproszona do tego, powiedzmy, konsorcjum, ale tak się stało, że jako jedyna przeżyłam. Inni się wykruszyli.
Bo trzymał panią ten pomysł?
Bo tak, trzymał mnie ten pomysł. Też może rozwój projektu jest bardzo trudny i pracochłonny. Jeżeli przez 4 lata rozwija się projekt, walczy o finansowanie, to trzeba poświęcić kawał swojego życia, zaryzykować wiele, bo to trzeba toczyć tą kulę śnieżną, mało kto się dołącza, mało kto na początku wierzy w projekt. To wymaga wytrwałości i takiej wiary. Więc myślę, że to zadecydowało o tym, że wytrwałam w tym projekcie.
A co panią właśnie do tego projektu o krzyżakach przekonało? No bo to duża koprodukcja polsko-niemiecko-litewska, wiele planów filmowych, pokonane kilometry, grupy rekonstrukcyjne, czyli niezawodowi aktorzy.
Ja od początku założyłam, że powinna to być idealnie produkcja, koprodukcja tych trzech krajów zaangażowanych w tę historię. Że właśnie po tylu setkach lat możemy snuć wspólną opowieść o wspólnej historii. I to jest cudowne, że do takich czasów dożyliśmy. Ale chcę też powiedzieć, co mnie osobiście zainteresowało. To, że stojąc u stóp zamku w Malborku, który jest ogromny, który jest jak i inne zamki gotyckie na polskiej ziemi, myślę sobie, jaką historię tu mamy do opowiedzenia. Przyjeżdżają turyści, miliony turystów przyjeżdżają do Malborka prawie milion rocznie i im trzeba opowiedzieć jakąś historię. Oni dostają na słuchawkach jakąś naukową historię, ale to jest jedno, a trzeba im opowiedzieć coś, co jest opowieścią współczesnego Polaka, współczesnego dziedzica tej historii, bo my jesteśmy dziedzicami historii Krzyżaków. Chcemy czy nie, tak jest ze spadkiem. Bierze się plusy i minusy. I trzeba o tym opowiedzieć w jakiś swój własny sposób, sposób współczesny i adresowany do współczesnego. A też ważne, żeby to była wypowiedź zgodna z duchem naszego czasu. Sienkiewicz pisał opowieść swoją fantastyczną w XIX wieku na potrzeby widowni, czy słuchaczy, czy czytelników XIX-wiecznych. Dzisiaj trzeba opowiedzieć tę samą historię na potrzeby współczesnych odbiorców.
Stąd tyle dowcipów w tym filmie, jak na przykład o kurach, które chcą iść na rosół.
Dlatego ta narracja jest narracją literacką i jest prowadzona z punktu widzenia współczesnego odbiorcy. My widzimy też te wszystkie lokacje dzisiaj i patrząc na nie dzisiaj zanurzamy się w głąb historii. Taką przyjęliśmy perspektywę. No i teraz świeżo po obejrzeniu po raz kolejny, ale pierwszy raz na dużym ekranie w kinie, myślę, że to działa i mam nadzieję, że widzowie to też tak odbiorą.
Z jednej strony, tak jak pani mówi, ta zabytkowa architektura namacalna do obejrzenia, ta nie tylko w Polsce, ale także przecież na Litwie w Trokach, ale także współczesna animacja, współczesny język trafiający do młodego widza, bo to jest film dokumentalny, chyba przede wszystkim do nich adresowany. Żywa lekcja historii.
Chcieliśmy zrobić film dokumentalny po to, żeby przekazać tą autentyczną wiedzę, pokazać autentyczne miejsca i dokumenty i żeby zatrzymać tą prawdziwość opowieści, prawdopodobieństwo, wiarygodność właściwie. Przede wszystkim chodziło o wiarygodność tej historycznej opowieści. Ale żeby to nie było nudne, żeby nie pokazywać jakichś muzealnych obiektów jako takich, to nadaliśmy im życie. starym inkunabułom, inkrustacjom, ilustracjom w tych inkunabułach. Nadaliśmy życie za pomocą animacji. No i rozmnożyliśmy konnych, całe konnice zbudowaliśmy po prostu w laboratorium komputerowym.
Także z drugiej strony właśnie ten walor edukacyjny opowiadający o dużych zasługach krzyżaków, jeżeli chodzi o budowę społeczeństwa, architektury, infrastruktury.
W tym właśnie chcieliśmy też odczarować obraz, który Sienkiewicz nakreślił, że krzyżacy to nie było wcielone zło, pewno wiele zła poczynili, ale też zrobili coś bardzo dobrego, co do dzisiaj podziwiamy. Przynieśli cywilizację w ten zakątek świata, zbudowali wspaniałe budowle, które do dziś stoją, my o nie dbamy, pielęgnujemy, no, dziś są pewnie piękniejsze niż kiedykolwiek były. No i trzeba im oddać sprawiedliwość.
Jaka przyszłość będzie tego filmu? My tutaj w Toruniu jesteśmy już po takim przedpremierowym, uroczystym pokazie. Co dalej? Niedługo w kinach.
Od 1 września film będzie w kinach w całej Polsce. Około 50 kin zgłosiło się, włączyło ten film do swojego repertuaru, co jest dużym osiągnięciem jak na film dokumentalny. Mam nadzieję, że dołączą inne kina i że dołączą szkoły. Przygotowaliśmy specjalne scenariusze lekcji historycznych, tak żeby nauczyciel mógł przygotować młodzież do odbioru tego filmu, obejrzeć z nimi film i omówić jakby tą wiedzę historyczną, żeby młodzież mogła się uczyć poprzez emocje, jakie daje film i żeby znała historię swojego kraju.
Na Litwie i w Niemczech też ten film będzie pokazywany?
Tak, ponieważ koproducentami jest litewski producent i niemiecki producent i telewizje w tych krajach będą też ten film wyświetlać. Dokładnie nie znam planów emisyjnych, ale one są.
Zobaczymy podobno także dłuższą wersję tego filmu.
Chcemy, żeby powstał serial i prowadzę rozmowy na ten temat.
Czyli trzymamy kciuki za wytrwałość, o której rozmawiałyśmy na początku.
Dziękuję bardzo. To jest dla producenta podstawowa broń.
Centrum ofensywnych działań szpiegowskich przeciwko Polsce od zawsze znajdowało się w Toruniu. Trzeba przyznać, że na co jak na co, ale na szpiegostwo zakon nie skąpił wydatków. Wiemy na przykład, że finansował wyposażenie fałszywego kupca, w rzeczywistości cennego agenta wywiadu, Bose Kuncza. Wywiad szykującego się do wojny zakonu rozwinął szeroką działalność. To musiało kosztować. Zarówno dzisiaj, jak w czasach krzyżackich, zdarzali się ludzie, którzy zdobywali informacje i cenili się. W archiwach krzyżackich znajdziemy tego dowody. Pewien znający Jagiełę Polak, szlachetnie urodzony, sam umiejący czytać i pisać, co starannie podkreślono w raporcie, i dokładnie obeznany z zakrytymi sprawami Królestwa Polskiego, otrzymał jednorazowo 10 grzywien srebra, równowartość konia bojowego.
Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK.
Zamiast atakować, decyduje się na prowokację. Daruje królowi dwa miecze. Idźcie się wreszcie bić, brzmi przesłanie tego gestu. Gestu, za który przyjdzie mu zapłacić. Tymczasem polsko-litewska armia zaczyna powoli formować szyk bitewny.
Ja nazywam się Artur Brzychcy. Przy filmie na początku pełniłem rolę jako konsultant do spraw barwy i broni. Natomiast w ramach rozwoju filmu zostałem i kostiumografem, pomagałem przy scenografii i za rekwizyty też je odpowiadałem.
No i właściwie jak ciężka była to praca? Jak wyglądała Pana praca? Bo właściwie mamy tutaj do czynienia, co zresztą widać na przedpremierowym pokazie, z grupami rekonstrukcyjnymi. Oni są świetnie wyposażeni. Czy to wystarczyło?
Znaczy ja też jestem rekonstruktorem. Jak gdyby bez tej wiedzy nie byłbym w stanie pomóc przy tej produkcji.
Gdzie zbroja, gdzie hełm?
Dzisiaj została w domu koło konia. Natomiast to jest tak, że nie da się zbudować tego, co widzieliśmy na ekranie, bez znajomości i historii uzbrojenia, historii kostiumu, ale jednocześnie bez znajomości tych ludzi w Polsce, rekonstruktorów i nie tylko w Polsce, bo korzystałem z pomocy znajomych z Litwy i oni ich też bardzo dużo widzimy na tym planie. Mieliśmy ludzi z najróżniejszych epok, dlatego że film się zaczyna w XI wieku, a kończymy go w wieku XVI. I o ile znaleźć rekonstruktorów z okresu bitwy pod Grunwaldem w Polsce jest wyjątkowo prosto, ponieważ taki jest zwyczaj we wszystkich krajach, że jak jest jakaś wielka bitwa wygrana, to rekonstruktorów wokół tej bitwy oczywiście jest cała masa. Ale znaleźć XVI wiek, XI wiek w Polsce nie jest tak prosto. Natomiast no, daliśmy radę. Bardzo często było tak, że ponieważ rekonstruktorzy to są wielcy fanatycy tego, co robią, to często specjalnie do filmu szyli sobie sami pewne elementy, robili fragmenty uzbrojenia, żeby tylko to było zgodne z epoką, żeby to było dokładnie takie, jak powinno być. To jest chyba pierwszy w Polsce film, gdzie reżyser tak bardzo polegał na zdaniu rekonstruktorów i starał się ich, wsłuchiwał się w to, co mówią i pozwalał na realizację właśnie wielu pomysłów, których nawet nie było w scenariuszu, a które po prostu wychodziły dodatkowo, bo zauważył, że na przykład to jest ciekawe, czy tamto. To jest wielka praca i pokora tak naprawdę dwóch wielkich postaci tego filmu, czyli i Pawła Pitery, reżysera, i Janusza Tatarkiewicza, czyli operatora.
Jak duża grupa rekonstrukcyjna wzięła udział w projekcji tego filmu? Ilu Was było, bo właściwie no, za pomocą no, niewielkiej ilości osób trzeba było wygenerować bitwę pod Grunwaldem i my rzeczywiście ten tłum na ekranie widzimy.
No to już jest ciężka praca postprodukcji, bo o ile pieszych, to znaczy łącznie rekonstruktorów, przewinęło się tak naprawdę bardzo dużo, dlatego że to jest ponad 120 osób, rekonstruktorów, którzy brali udział przy tej produkcji. Natomiast samych konnych, no krzyżaków, jak widzimy tą piękną szarżę, gdzie tam tysiące ich jedzie, to na początku ich jechało 5. Jak widać, nie widać tego na ekranie, w związku z tym no bardzo dobra robota tutaj chyba Cypriana Piwowórskiego przede wszystkim od postprodukcji.
Wspomniał Pan, że rekonstruktorzy też sami no, uzbrojeni przygotowywali sobie kostiumy, ale też produkcja nad czymś pracowała, coś trzeba było specjalnie przygotować?
Przyznam szczerze, że ten film przede wszystkim był robiony siłami rekonstruktorów, naprawdę. Niesamowity potencjał, dlatego że rekonstruktor nie tylko ma to, co ma na sobie, czyli bo widzimy rekonstruktora, rycerza kojarzymy, że on ma tarczę, miecz, zbroję, koniec. Natomiast rycerz ma strój cywilny, a strój nocny, ma często namiot z pełnym wyposażeniem, czyli i z łożem, i z krzesłami, kozłami, stołami oddzielnymi, świecami, lampami itd., itd. Tego jest naprawdę mnóstwo. My żeśmy z rzeczy zebranych w zasadzie od dwóch osób, nie ukrywam, że większość moich, mieliśmy gigantycznego, wypchanego naprawdę po sufit busa i żeśmy z tymi rzeczami działali na planie. Oczywiście masa najpiękniejszych rzeczy, które Państwo widzicie, to tak naprawdę jest Muzeum w Malborku i rzeczy tam, chociaż też niesamowita praca pani scenograf na Litwie, bo zdjęcia, które są z Litwy, no to tam żeśmy rzeczy z Polski, od polskich rekonstruktorów nie wieźli. Tam była głównie praca pani scenograf i była faktycznie rewelacyjna. Zresztą nasza pani Zofia, która pracowała w Polsce, również wykonywała niesamowitą pracę, ale miała mniejsze zasoby. Jak gdyby na Litwie te zasoby scenograficzne były zdecydowanie większe niż w Polsce.
Pan też wystąpił? Skusił się pan? Znalazł pan czas?
Ja tam pojawiam się w dosyć śmieszny sposób, ponieważ ręce biskupa, który udziela ślubu, znaczy prymasa, który udziela ślubu Jagielle i Jadwidze, to są moje dłonie. Oraz jest tam scena, jak XIII-wieczny rycerz jest ubierany w zbroję, to jeden z tych służących w cieniu, którzy się tam przewijają, to też to jestem ja. Czyli de facto starałem się raczej nie być na planie, tylko jak już nie było kogo, to się wtedy po prostu ratowało plan.
Jak ocenia pan właśnie tę produkcję? Film dokumentalny brzmi, wygląda edukacyjnie, bardzo współczesnym językiem opowiedziany za pomocą różnych efektów. Krzyżacy doczekali się prawdziwej, fajnej, ciekawej historii?
Powiem tak, z jednej strony ten film uważam za wspaniały pod tym kątem, że on, mam nadzieję, że jest w stanie wytłumaczyć tą dość zawiłą historię, przecież niezwykle długotrwającą, bo to było parę ładnych wieków, dzisiejszemu widzowi, przede wszystkim dzisiejszej młodzieży, co nie jest proste. Jest wiele efektów, jest zrobionych ewidentnie komputerowo, ale w taki sposób, żeby przypominały grę komputerową, też po to, żeby właśnie dotarła do tego młodego widza. To jest jedna strona. Z drugiej strony, jako rekonstruktor, oczywiście, że mam niedosyt, dlatego że dla nas ten film najlepiej jakby był fabularny i oczywiście był o rycerzach przede wszystkim, o walkach i tak dalej. Nie da się nigdy osiągnąć wszystkiego, ale tak, jestem zadowolony i przyznam szczerze, że jeszcze niecierpliwie czekam na wersję dłuższą, bo też będzie przecież wersja serialowa. W związku z tym ona będzie pełniejsza. Są sceny, cała masa, nie będę o nich teraz opowiadał, natomiast cała masa scen, które pamiętam, że były kręcone, a których tutaj nie ma i bardzo na nie czekam.
Każda cierpliwość kiedyś w końcu musi się wyczerpać. Wyczerpała się także cierpliwość Krzyżaków. Von Jungingen nakazuje swojej konnicy cofnąć się. Ustępuje pola przeciwnikowi, daje miejsce do ustawienia się. Rzuca wyzwanie. Ale wykonuje gest rycerski. Rzecz w tym, że jego przeciwnikiem nie jest rycerz. Jagiełło był zdeterminowany, by wygrać bitwę. Jagiełło dowodzi wojskami. Von Jungingen łączy dowodzenie z obyczajami turniejowymi. Zamiast o taktyce myśli o rycerskości. Zastanawia się, co w takiej sytuacji zrobiłby rycerz.
W audycji Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK dziś prezentujemy relację z przedpremierowego pokazu filmu Habit i zbroja Pawła Pitery, filmu dokumentalnego o krzyżakach, który m.in. powstał w Toruniu. Nasi kolejni rozmówcy, a będą to krzyżacy, już za chwilę. Najpierw jednak ponownie muzycznie zaglądamy do Mrocznej Wieży, której szuka także ostatni rycerz, rycerz Roland, który przemierza powojenny świat pełen demonów i wampirów.
Dwie strony sztuki.
Powstanie w wojnie. Pruskim miastom pomogła Polska. Zakon nie umiał dogadać się z własnymi poddanymi, którzy chcieli wolności i szacunku. Łatwiej było mu rozmawiać z kapitanami najemników. Takimi jak Stanisław von Dohm, który za odpowiednią sumę dostarczał wojsko na potrzebny czas w oparciu o kontrakt. Taki jak ten. zawarty pomiędzy wielkim mistrzem Ludwikiem Erlichshausenem a kapitanami najemników.
Grupa rekonstrukcyjna skąd?
Z Torunia. Błażej Sadowski, komtur Bractwa Rycerzy Chorym Wietoruńskiej.
Mateusz Liszewski, knecht w Bractwie Rycerzy Chorym Wietoruńskiej.
Jak wyglądała współpraca na planie filmowym?
Powiem, że bardzo było sympatycznie. Pan Pitera naprawdę starał się jak najbardziej pokazać to realistycznie, jak to wyglądało kiedyś. Powiem szczerze, bardzo ciekawie. Bardzo ciekawie, przeżycie niesamowite i jeżeli bym dostał propozycję, na pewno nie odmówiłbym i jeszcze z miłą chęcią raz bym zagrał w podobnej, powiedzmy, tej podobnej dziele.
A jakie były wasze zadania na planie filmowym? Jaki był wasz udział?
No, ja akurat miałem sporo tych, można powiedzieć, takich zadań. Między innymi granie dostojnika zakonu krzyżackiego, granie jednego z, powiedzmy, rycerzy, który ma bronić zamku Malborskiego przed wojskiem Jagieły, czy też chociażby w dormitorium jednego ze śpiących, który trzyma w ręce miecz i jest to gotowy do tej walki. No, tak między nami powiem, że no wtedy akurat naprawdę zasnęliśmy i spało się bardzo fajnie, wygodnie. Tak więc można powiedzieć, część realiów też była odegrana.
Ja personalnie w produkcji filmu nie brałem udziału. Ja byłem niestety z członkami bractwa tylko duchowo.
Ja najczęściej to właśnie w Malborku. Tutaj też było oczywiście w Toruniu, jak i w Gniewie, ale to już wtedy odgrywały te role bractwa, rekonstruktorzy, którzy bardziej właśnie mieszkają bliżej tych miejsc. Tak właśnie też reżyser starał się chyba dobierać, żeby każdy też nie musiał za daleko jeździć. Raczej powiem tak, że my się bardzo często spotykamy na różnego rodzaju turniejach, chociażby nawet bitwa pod Grunwaldem, tak więc tam się wszyscy zjeżdżamy. Praktycznie, jak to powiedzieć, ta przyjaźń między oczywiście rycerzami była, jest, no i mamy nadzieję, że będzie.
Jak ważna w takim razie jest ta produkcja dla was jako osób, które no, kultywują tradycje krzyżackie?
No właśnie to, że krzyżacy zostali pokazani nie tylko w tym najgorszym świetle, jest ta prawda. Wiadomo, no, przebijają tam scenki, że oni troszeczkę byli źli, ale też pokazuje to, że tworzyli te miasta, starali się, żeby ci, powiedzmy, mieszkańcy jak najbardziej no, osadzali się na ziemiach. No niestety, no to, że przegrali najważniejszą bitwę, powinęła im się noga, no to takie losy, niestety, rycerstwa.
Co uważam, zgadzam się z przedmówcą, a ponadto jestem w stanie dodać, jakby to powiedzieć. Mam swoje uwagi, jednak nie chciałbym ich wygłaszać, bo jeszcze nie jestem, jakby to powiedzieć, zbyt świeżo po obejrzeniu filmu. Muszę się nad tym jeszcze zastanowić raz, dwa, co najmniej trzy razy.
Ale ten film kto powinien obejrzeć przede wszystkim?
Kto powinien obejrzeć? Ludzie, którzy sądzą, że wiedzą wszystko, a tak naprawdę może się okazać, że oni wiedzą niewiele, bo ten film otwiera oczy, otwiera niektóre szufladki w mózgu i w rozumieniu samej istoty i funkcjonowania zakonu krzyżackiego i może pokazać, że tak naprawdę krzyżacy byli krzewicielami cywilizacji, a nie tylko mordercami i grabieżcami.
A dowiedziałeś się czegoś nowego o krzyżakach, oglądając właśnie tę produkcję?
Szczerze mówiąc, ja dowiedziałem się, owszem, paru nowych, ciekawych rzeczy. Czego na przykład? Ojeju, mówię, musiałbym się zastanowić, tak jak powiedziałem, przemyśleć to jeszcze 2-3 razy, ponieważ no, ja jestem uczniem dopiero tak naprawdę zdałem do 3 klasy liceum, więc przede mną jeszcze dużo nauki, zanim się dowiem wszystkiego. A przynajmniej wszystkiego, co może być istotne, bo że wszystkiego się dowiem, no to nigdy się nie dowiem.
To w takim razie przy okazji zapytam, co fascynuje Cię w zakonie krzyżackim?
W zakonie krzyżackim? Ojeju, jakby to powiedzieć, jestem osobą młodą, którą uważam, że ma bardzo niestandardowe zainteresowania, bo mnie jednak interesuje bardzo sam kodeks honorowy, zachowanie rycerskie, etos, nie wiem, reguła zakonna. Może nie jestem w stanie w 100% się z nią utożsamić, ponieważ nasze realia dzisiejsze, XXI-wieczne na to nie pozwalają. Ale już sam fakt uczestniczenia w, nie wiem, jakby to powiedzieć, odtwarzaniu historii jako rekonstruktor, jednocześnie no, jako przyjaciel tutaj, czy kumpel większości jednak ludzi, nie tylko z Bractw Toruńskich, a także z Bractwa Toruńskiego, także z wielu innych. No, jako część tej społeczności, na razie jednak niewielkiej, ale wciąż mam nadzieję, że rosnącej, to jest coś bardzo pożądanego i bardzo miłego dla mnie samego.
Pan jak ocenia film?
Jeżeli miałbym wystawić ocenę, to naprawdę na pewno 6.
A co się najbardziej podobało, co zrobiło największe wrażenie?
Największe wrażenie? powiem szczerze, to całość tego filmu, ponieważ jak kręciliśmy te scenki, to człowiek naprawdę nie wiedział, jak to wszystko będzie później wyglądało i czekał naprawdę z niecierpliwością, kiedy wreszcie ten film zobaczymy. Tak więc zobaczenie tego filmu już było dla mnie naprawdę wielką frajdą. Praktycznie wszystko mi się podobało, naprawdę. Nie chcę tutaj słodzić reżyserowi, ale naprawdę bardzo dobra praca, bardzo dobra robota.
Krzyżacy zbyt długo górowali nad Polską, by pokój Toniński II pozostawił przy zakonie mniejszą, biedniejszą połowę jego państwa. Pokonani rycerze, niepotrzebni ewangelizatorzy, odrzuceni budowniczy państwa, pozbawieni prestiżu mnisi. Ich pogardzane państwo przypominało zbroję, w której dawno nie ma rycerza.
To była nasza ostatnia rozmowa zrealizowana podczas przedpremierowego pokazu filmu dokumentalnego o krzyżakach Habit i Zbroja. Jak Państwo słyszeli, ten film na dużym ekranie już od 1 września. Oczywiście produkcję polecamy, nie tylko ze względu na krzyżaków i na taką naszą toruńską historię. Warto ten film zobaczyć. Zostawiam Państwa z kolejną kompozycją Mroczna Wieża. Wracam za kilka minut po wiadomościach. Słyszymy się w części literackiej audycji Dwie Strony Sztuki. Już teraz podaję adres sztuka@radiopik.pl. Przyda się w sprawie konkursów, bo jak zawsze recenzowane i rekomendowane książki będą do wygrania. W programie także spotkanie z panią Krystyną Wasilkowską-Frelichowską, pisarką z Nieszawy. I kolejny odcinek cyklu Książki pod lupą. Do usłyszenia. Iwona Mszytowska-Rzeszotek.